O, Panie, prosimy Cię, bądź z nami. O, Panie, wierzymy, że to Ty przemawiasz. O, Panie, zachowaj nas w sobie. O, Panie, daj nam Twoje słowa. O, Panie, daj nam swoje myśli. Panie Jezu, Panie, nawet pokaż nam swoją wizję. O, Panie, tego, co Ty czynisz. Amen. Amen. Chwała Panu. Amen. 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 Amen.
Amen.
Amen.
Amen.
Panie, świeć nas.
Amen.
Uciągnij nas.
Amen.
O, chcemy zobaczyć wizję.
Amen.
Chcemy zobaczyć, co jest na Twoim sercu.
Amen.
O, nawet zobaczyć ten, historię tego świata przez Twoje oczy.
Amen.
Amen.
Amen. Ani jest.
Amen.
Amen. Ani jest. Ani jest. Amen. Nasz Bóg jest Bogiem porządków. A tak jak czytaliśmy nawet w tym wcześniejszym wersecie, On wszystko już ustanowił w historii. Więc dla tych, którzy są pierwszy raz, chciałbym powiedzieć kilka takich słów wstępu. Po pierwsze, a jak widzicie w programie, ten czas będzie trwał około godziny. Także nie martwcie się, ma granice. Jeśli przekroczymy te granice, to ktoś z braci powie, że już koniec. Także o to się nie martwcie. A, to jest pierwsza rzecz. Druga rzecz jest taka, że pamiętajcie, że ten czas jest czasem, w którym chcemy zyskać Pana. A chcemy coś zobaczyć. A, dlatego nie myślcie, że to jest dla tych, którzy są w szkole szczególnie, bo może już ci, którzy studiują, to jest takie jasne, że nie do końca jest to taka lekcja, w której coś mówi ktoś i trzeba po prostu zrobić tylko notatki i zapamiętać. Wiecie, co dalej zrobić, żeby zdać. A nie, po prostu chcemy ten czas spędzić razem z Panem, żeby naprawdę zobaczyć Jego wizję. Więc zachęcam Was do tego, żebyście w czasie tego spotkania modlili się, otwierali się na Pana. Dlatego, że tak jak jest powiedziane w pierwszym punkcie naszego konspektu dzisiejszego, może przeczytajmy go razem. 3-4.
Musimy być w duchu, byśmy na ziemi byli ludźmi, którzy posiadają Boże serce. Ludźmi, dla których niebiosa są otwarte. Tak, abyśmy zobaczyli Bożą wizję dotyczącą przeznaczenia świata.
Tu jest mowa o przeznaczeniu świata, ale tak naprawdę za każdym razem, jeśli chcemy cokolwiek zobaczyć, co Bóg czyni, kim jest, dokąd zdąża, czego pragnie od nas, musimy być ludźmi, którzy są w naszym duchu. A nie wiem, czy dla wszystkich jest to jasne, ale człowiek jest tak skonstruowany, że ma trzy części. Ma ciało, które można dotknąć, ma duszę i tę duszę będziemy bardzo dzisiaj wykorzystywali, dlatego że nasza dusza to są nasze emocje, nasze uczucia, nasza wola i nasz umysł. Główne części naszej duszy. Ale człowiek ma coś głębszego. A najgłębszą częścią człowieka jest duch. I duch jest tą częścią, która odpowiada Bogu, ponieważ Bóg tchnął w człowieka coś. Tchnął i dzięki temu tchnieniu stworzył pewną próżnię wewnątrz człowieka, którą jest w stanie zapełnić jedynie Bóg. I dzisiaj, za każdym razem, kiedy człowiek, jakikolwiek, czy na ulicy, czy tutaj na tym spotkaniu, powie, Panie Jezu, to ta próżnia jest zapełniana. A kiedy mówimy, Panie Jezu, kocham Cię. Panie Jezu, oddaję Ci swoje życie. Panie Jezu, otwieram się na Ciebie. To wiecie, to jest tak jak, nie wiem czy zauważyliście, mieliście może eksperymenty czasem i jest próżnia i w pewnym momencie, albo na przykład, no tak, próżnia, mogę się mylić, a w pewnym momencie tę próżnię, chociaż w warunkach ziemskich nie można uzyskać ponoć idealnej próżni, ale w momencie, kiedy tylko się zrobi jakąkolwiek dziurkę w naczyniu, w którym została ta próżnia wytworzona, automatycznie powietrze dostaje się do środka. To jest też tak jak ze światłem. Gdybyśmy tutaj zgasili światło, a w tamtym pokoju zapalili to światło i otworzyli tylko drzwi, to światło spenetrowałoby tą ciemność. Możecie zrobić potem taki eksperyment sobie. Zgaście to światło, potem zapalcie tam i potem otwórzcie drzwi i to światło po prostu zapanuje. I tak samo jest z Chrystusem. Ponieważ Chrystus jest dzisiaj duchem. A kiedykolwiek pusty człowiek z próżnią wewnątrz otworzy się tylko troszeczkę na niego, on jako niebiańskie powietrze wchodzi w człowieka i wypełnia tym próżnię. To jest jego pragnienie. Dlatego zachęcam, jeśli ktoś jest na tej sali, na tym spotkaniu, kto nigdy nie otworzył swojej najgłębszej istoty, może powiedzieć: Panie Jezu!
Amen.
I przebije swoją skorupę,
Amen.
Swoje naczynko. I Pan wejdzie w niego i wypełni go niebiańską zawartością. Chwała Panu.
Amen.
Wiecie, tak naprawdę właśnie tym zajmuje się Bóg dzisiaj. Zajmował się tym od samego początku i w czasie całej historii ludzkości. Zajmował się tylko tym jednym. Żeby dotrzeć do człowieka i wypełnić człowieka. Amen. A tak jak powiedziałem na początku, żebyśmy coś zobaczyli, potrzebujemy właśnie tego ducha. I dla nas wszystkich, którzy przyjęliśmy Chrystusa dzisiaj, nie tylko potrzebowaliśmy, żeby się otworzyć na Pana, ale potrzebujemy używać naszego ducha. Dlatego najlepszym sposobem na to, żeby używać naszego ducha, jest modlitwa. A kiedy jest to spotkanie, możemy od czasu do czasu powiedzieć: Panie Jezu, nie rozumiem tego. Słuchajcie, to jest super sprawa. Możesz powiedzieć: Panie Jezu, jak długo już On mówi. A mówię zupełnie serio. Kiedykolwiek zwrócicie się do Pana, coś się wydarzy. Pan wam powie: o, może to nie jest takie nieciekawe zupełnie. Jeżeli wasz duch jest otwarty na Niego, kiedykolwiek zwrócicie się do Niego, Pan coś uczyni. A dotknie waszej istoty, doda się do was. Dlatego potrzebujemy być w duchu. A byśmy tutaj na ziemi mogli zobaczyć coś niebiańskiego. A wiecie, jeśli nie jesteśmy w duchu, trudno nam dotknąć Bożego serca. A wiele osób na tej ziemi próbuje oddawać Bogu cześć. Próbuje żyć dla Boga. Próbuje znać Boga. Ale naprawdę potrzebujemy ćwiczyć naszego ducha, by to, co jest na Bożym sercu, zostało nam objawione. I dzisiaj, kiedy ćwiczymy naszego ducha, nasze serce może dotykać tego, co jest na sercu Boga. I wtedy niebiosa otwierają się. Wiecie, jak czytamy Słowo Boże, widzimy, że byli ludzie, którzy mieli takie serce. Jedną z takich postaci w Biblii, w Nowym Testamencie, jest Paweł. Paweł apostoł, który mówił, że zobaczył niebiańską wizję. Ale kiedy widzimy, jakim człowiekiem był ten, kim był ten człowiek? Ten człowiek był pełen ćwiczenia swojego ducha. Jego serce było dla Pana. I niebiosa przed nim były otwarte. I zobaczył jakąś wizję. Wiecie, dzisiaj mamy spotkanie, które ma dosyć ciekawy temat. Myślę, że nieczęsto mamy taki temat, znaczy tytuł taki nawet. Bo zazwyczaj, kiedy zajmujemy się na spotkaniach jakimiś tematami, to zawsze mówimy o Biblii, o Chrystusie, o Kościele, o Nowej Jeruzalem, czy Nowej Jerozolimie, o zbawieniu, o odkupieniu, o odrodzeniu. I powiem wam, będziemy się tym dzisiaj trochę zajmowali. Ale temat jest dosyć ciekawy. Kogo zainspirował? Jest tutaj, no, dosyć taki ciekawy. Ktoś może przeczytać, jaki jest temat dzisiejszego spotkania?
Wizja historii świata.
Wizja historii świata. Nie jest studium księgi rodzaju, ani nie wiem, objawienie czegoś tam w księdze takiej a takiej. Jest wizja historii świata. Ale wiecie, nie bez powodu poprosiliśmy, żebyśmy mogli pomodlić się tym wersetem na samym początku. Jak mogliśmy zobaczyć, Bóg uczynił coś w tym wszechświecie i wszystkie wydarzenia w historii są przez Boga przygotowane. Są przez Boga zaaranżowane po to, by coś się wydarzyło. Po to, by Jego cel mógł być osiągnięty. Wiecie, kiedy chodzimy do szkoły, a każdy z nas chodził do szkoły, ja już nie chodzę, ale był taki czas, że chodziłem, uczyliśmy się wielu rzeczy z historii i Nie wiem, jak to się dzieje, że w świecie, w którym jest tak wielu chrześcijan, jest tak miliony, miliardy ludzi, którzy wierzą w Chrystusa, nie ma najważniejszych faktów z historii. Kiedy dzisiaj otwieracie książkę z historii, oczywiście omawiając fragmenty z Biblii, możecie coś powiedzieć na temat Chrystusa. Ale kiedy czytamy normalną historię w szkole, widzimy, że było powstanie listopadowe na przykład, wiemy, że było Imperium Rzymskie, wiemy, że było jakiś tam król, którego do końca nikt nigdy nie widział, ale gdzieś został przez Długosza zapisany, że istniał. I jest to fakt, który nawet możecie zdawać na maturze, możecie się przygotowywać do egzaminów. Niektórzy się spierają, czy ta osoba istniała, czy nie istniała. Przygotowując się do tego spotkania, przypomniałem sobie, że jeden z historyków wymyślił, że Kolumb był przodkiem, że Kolumb był synem króla Warneńczyka, tak? Jak się Warneńczyk nazywał? Władysław Warneńczyk, który ponoć nie zginął, ale Kolumb właśnie był jego synem, coś tam. Wiecie, ludzie w te rzeczy wierzą i rzeczywiście uczymy się takiej historii czasem. Ale kiedy otwieramy podręcznik do historii, nie ma tam mowy o tym, że był taki moment w historii, kiedy Bóg stał się człowiekiem, kiedy Chrystus wcielił się. Nie możecie zdawać tego na egzaminie najprawdopodobniej. Nie możecie powiedzieć, że w tym i w tym roku ludzkiej historii Bóg wcielił się. Chwała Panu.
Amen.
I stał się człowiekiem o imieniu Jezus. Nie za wiele jest mowy o tym, że żył on ludzkim życiem przez 33,5 roku. Nie za wiele jest mowy o tym, że umarł i zmartwychwstał. Jako fakt. Wiecie, czasem się zastanawiam. Ludzie wierzą w przeróżne rzeczy, a w świecie, w którym jest tak wielu chrześcijan, tak wielu osób, które deklarują, że są wierzącymi, nie mają tego nawet w swoich podręcznikach. Nie mamy tego w swoich podręcznikach, historii. Ale naprawdę potrzebujemy niebiańskiej wizji, żeby zobaczyć, jak ważne są te rzeczy. Wiecie, czasem jest takie myślenie, wiecie, nawet w nas wierzących może być takie myślenie, że okej, no to podręczniki przecież mówią o jakiejś takiej obiektywnej historii, prawda? A to jest takie subiektywne. Ktoś wierzy w to, czy ktoś nie wierzy. Wiecie, to jest taka kłamstwo szatana, jeśli chodzi o nasze spojrzenie na świat i na historię. Wiecie, były czasy, w których ten fakt, że Chrystus przyszedł jako człowiek, że żył, że narodził się, że żył jako młody człowiek, że umarł z nas, były faktem. Nie wiem, czy wiecie, ja może nie znam wszystkich przykładów, ale troszeczkę znam język rosyjski, bo mieszkaliśmy tam trochę z rodziną. I naprawdę ku mojemu zaskoczeniu w tym języku na przykład jest bardzo dużo elementów, które potwierdzają to, co się dzieje w Biblii. Znaczy nie wiem, czy wiecie, że jak my mamy niedzielę, to Rosjanie mają co? Waskresienie. Waskresienie znaczy zmartwychwstanie. U nich niedziela nazywa się zmartwychwstanie. Pan zmartwychwstał w trzeciego dnia, prawda? I w tamtym języku, w tamtej kulturze oni nie mówią, że mają niedzielę. Nie wiem właściwie, od czego pochodzi niedziela po polsku. Niedziela i niczego. No to jest takie starosłowiańskie pewnie, nie? Nie rób niczego. Czyli my mówimy, mamy dzień, w którym nic nie robimy. A Rosjanie mówią, zmartwychwstał Chrystus. Ale mają ciekawsze rzeczy. Myślę, że to jest starosłowiańskie, także to jest bardzo fajne. Mi się to podoba, bo na przykład, kiedy my mówimy dziękuję, nie? To co Rosjanie mówią?
Spasiba.
Co znaczy? Bóg, niech Bóg się zbawi. Spasi Bóg. To jest, a spasi to jest zbawienie. Bóg niech cię zbawi. Wiecie, Amerykanie mają, nie wiem, czy ktoś by się zastanawiali o tym, czy wiecie, u nas się w tej kulturze nie za bardzo tego używa, bo u nas w starym języku było Anno Domini, prawda? Czasem jak są jakieś celebracje dużych eventów w kościele katolickim, na przykład, to się wtedy używa takiego języka podniosłego i się mówi Anno Domini, czyli roku pańskiego. Czyli to jest roku liczonego od narodzenia Chrystusa. Dzisiaj mamy 2013 rok od wybuchu wielkiego. Od, nie wiem, od tego, że Juliusz Cezar kupił sobie coś tam. Nie. Mamy 2013 rok od narodzenia Chrystusa. I w angielskim języku, kiedy zobaczycie, jest mowa 600 lat BC, tak? Co to znaczy BC? Before Christ. Przed Chrystusem. Wiecie, nie chcę wymyślać takich różnych rzeczy, ale musimy zobaczyć, że żyjemy z jednej strony, że nasz dzisiejszy czas próbuje usunąć Chrystusa z historii, usunąć z rzeczywistości. Chociaż nie było tak zawsze. Kiedy zobaczycie sobie wiele takich rzeczy, one były wcześniej i musimy mieć tę świadomość. Ale to jest jakby trochę poboczny wątek. Chciałem wam tylko o tym powiedzieć, bo się trochę tym cieszyłem, kiedy przygotowałem się do tego spotkania. Amen. Wiecie, tak jak mówiłem, dzisiaj chcemy się zająć nie tylko samą Biblią. Chociaż powiem tak, to co mówimy jest z Biblii, jest oparte na Bożym Słowie i tak naprawdę niczego, co jest poza Biblią, albo byłoby sprzeczne z Biblią, nie chcemy nauczać. Ale musimy zobaczyć jedną rzecz, że Pan, który wcielił się, wszedł w rodzaj ludzki. Chrystus miał prawdziwe ciało, prawdziwą krew, był prawdziwym człowiekiem, był Bogiem człowiekiem, stuprocentowym Bogiem i stuprocentowym człowiekiem. On wszedł w ludzką historię. I dzisiaj Kościół, który jest pragnieniem Bożego serca, jest oblubienicą, jest małżonką Baranka, jest narzeczoną dla Baranka, to czego Bóg pragnie dzisiaj, pragnie swojej oblubienicy, pragnie Kościoła. A czym jest ten Kościół? Kim jest ten Kościół? Z czym jest związany? Z rodzajem ludzkim. Dlatego kiedy mówimy o to, że potrzebujemy mieć wizję historii, mówimy o tym, że jest to bardzo ważne, żeby zobaczyć, że wszystko, co Bóg czyni, wszystko, co się wydarza w historii, jest w jakimś celu i nie jest przypadkowe. A z drugiej strony nie jest nieważne. Dlatego, że jak przeczytacie sobie w materiałach, które będą po tym spotkaniu, jest bardzo fajne stwierdzenie. Czym jest historia? Ja się zastanawiałem, tutaj jest trochę osób, które się zajmują historią. Janusz, ty się zajmujesz taką historią, tak? Zawodowo chyba, tak? A czym się zajmujesz zawodowo? Tak?
Historią Żydów.
Okej, okay, dobra. Okej. Okay. No i czym jest historia?
Ale już niedługo.
Okej, okay, dobra. A czym jest historia według ciebie?
No, historia to periodyzacja dziejów generalnie, tak przynajmniej uczą, że to są pewne okresy i tak dalej, stulecia, czy tam jakieś większe okresy. I opisuje się tam historię, na przykład średniowieczu, czasach nowożytnych na przykład. Współczesność.
A po co nam jest historia w takim wypadku, Janusz? Ty się zajmujesz całe życie historią.
Seneca chyba to powiedział, że nauczycielka życia i w ogóle i tak dalej, i tak dalej. Aha.
No, oczywiście. Ale to już jest twoje blisko, nauczycielka życia.
No, coś w tym jest. To jest nawet bardziej rozwinięte, bo łacińskie przysłowie było chyba trzyzdaniowe,
jeśli pamiętam. Okej, dobra, jeszcze nie będę węczył. Jak ktoś będzie chciał więcej, to będzie się to po spotkaniu, można do Janusza. Ale chyba mamy jeszcze chyba jakiś historyków tutaj. Ja nie jestem historykiem. Natomiast bardzo mi się spodobało w tych materiałach, które będziecie czytali. Zachęcam was do zagłębienia się w nie. Bo tam jest powiedziane, że historia to doświadczenie. Wiecie, czasem ludzie się nie lubią uczyć historii w szkole, ponieważ mówią, a po co mi ta historia? No po co ten łokietek tam, wiecie, tam coś tam jeszcze i tak dalej, coś za tą pleśnią gdzieś tam się schował. Tyle. Po co to mi jest, nie? To jest doświadczenie. Poznajemy, uczymy się na tym. Widzimy, co działo się i możemy mieć z tego doświadczenia możemy wyciągnąć wnioski, możemy wyciągnąć lekcje, możemy wyciągnąć naukę. Ale po co nam dzisiaj wizja historii ludzkości w kontekście Bożego poruszania? Ponieważ musimy zobaczyć, że nic w dziejach ludzkości, jak się mówili w tym wersecie, nie dzieje się przypadkowo. Że zostało przez Boga przygotowane, Żaden naród nie powstał bez woli Boga. Żadne królestwo nie upadło bez Jego woli. A wszystko zostało wyznaczone. Miejsca, gdzie są dane kraje, zostały wyznaczone. A kiedy miały początek i kiedy miały koniec, zostało przepowiedziane, jak zobaczycie w Biblii. I w pewnym momencie to, co zostało przewidziane, na przestrzeni czasu możemy zobaczyć, że wypełniło się. A zostało wypowiedziane jako proroctwo, analizując je w kontekście ludzkiej historii, która jest zapisana nie tylko w Biblii, ale w księgach, widzimy, że to, co zapowiedział Bóg, czy to, co powiedzieli prorocy w Biblii, zostało wypełnione. To pokazuje nam, że Bóg współpracuje z człowiekiem poprzez historię. Amen. Dlatego amen. Ważne jest to, żebyśmy zagłębiali się też Bożą w historię i widzieli ją z punktu widzenia Bożej ekonomii, tego, co Bóg czyni. Może przeczytajmy drugi punkt razem.
Jeśli studiujemy historię świata z duchową przenikliwością, ujrzymy, że od momentu nieustąpienia Pana Jezusa cała historia świata przebiegała całkowicie pod kierownictwem Pańskiej Ewangelii.
Amen. Wiecie, historia nie jest przypadkowa. Z jednej strony można się z niej czegoś nauczyć, ale z drugiej strony musimy zobaczyć, że Bóg, który coś uczynił, przewidział to. Wiecie, w Starym Testamencie, na to dzisiaj nie będziemy mieli zbyt dużo czasu, ale jest wiele proroctw dotyczących zarówno dziejów ludzkości, a na przykład w Księdze Daniela, jak i dotyczące narodu wybranego, Izraela, które zostały przepowiedziane, czy na temat Kościoła, czy na temat końca czasów, które zostały na temat przyjścia Mesjasza, na temat Jego śmierci i Jego zmartwychwstania. I to wszystko, co było zapowiedziane w Starym Testamencie, zostało wykonane w czasie. I to jest fakt historyczny. I to nie jest rzecz, którą opisuje tylko Biblia, ale możemy zaobserwować w historii. Proroctwa, które dotyczyły Izraela, mówię, z Januszem możecie porozmawiać więcej, bo się zajmuję tą historią. Mam nadzieję, że wnikliwie też z punktu widzenia Bożego poruszania. Ale
to przyszłość.
Ale nie wiem, czy wiecie, że historia Izraela, jego świetności, upadku i jego odzyskania, jego odbudowy jest bardzo związana z nami. Kiedy Jezus powiedział o tym, że drzewo figowe będzie musiało obumrzeć, to dotyczyło Izraela. I wiecie, przez 2000 lat nic się nie wydarzyło. Ale w Biblii było powiedziane, że przyjdzie taki moment, kiedy drzewo figowe zacznie wydawać liście. Prawda? I wiecie, to jest jedna z historii, która mnie zawsze interesowała, jako po prostu historia. A Żydzi czekali na odzyskanie swojego kraju przez 2000 lat. Nigdy się to wcześniej w historii nie zdarzyło, żeby naród, który stracił swoją państwowość i swoją historię, mógł się odrodzić po 2000 lat. Nie było nigdy czegoś takiego. Ale oni w to wierzyli. Ale nie tylko oni to wierzyli. Ale ci wszyscy, którzy studiowali Słowo Boże, wiedzieli, że musi się to wypełnić. I wiecie, ktoś powie historia, kiedy analizujemy historię i ktoś na przykład widzi tragedię Żydów w czasie II wojny światowej, może powiedzieć, po co to wszystko było? Gdzie jest Bóg, nawet niektórzy mówili. Ale jak patrzymy z Bożego punktu widzenia, widzimy, że po II wojnie światowej, od razu po jej zakończeniu, kiedy Żydzi ponieśli tak wielką klęskę, co się wydarzyło? Powstało państwo. Co się wydarzyło dalej? Odzyskali część Jerozolimy. Co się wydarzy dalej? Poszerzyli granice. A co się jeszcze ma wydarzyć? To możemy obserwować. Biblia mówi. Po 2000 lat my jako wierzący, którzy znamy Słowo Boże, wiemy, co się wydarzy. Będą musieli odzyskać górę świątynną w pełni, miejsce, gdzie jest świątynia i odbudują świątynię. Są do tego przygotowani, ale ci, którzy znają tę historię, wiedzą, że w tym miejscu, gdzie musi być odbudowana świątynia, w tym momencie jest meczet. Coś się musi wydarzyć, żeby mogli to odbudować. Dlaczego jest to związane? Ponieważ jest proroctwo, które jest związane z tym, że w końcu czasu będzie składana ofiara w tej świątyni. I to dotyczy również nas. Bo równolegle z historią narodu wybranego dzieje się historia wierzących. I my to wiemy. I ludzie się dziwią w pewnym momencie z zaskoczeniem, mówią, jak to się wydarzyło, że już Żydzi nie na Madagaskar, tylko do Palestyny. Nie, bo tak się śmieje, no Żydzi kiedyś... Bo skąd się wzięło Żydzi do Madagaskar, to powiedzenie, nie wiem, czy wiecie. Bo nikt nie chciał przyjąć Żydów. Odsyłano ich z kraju do kraju, więc pomyślano, że najlepiej dać im Madagaskar i tam wszyscy mogą sobie pojechać. Ale oni nie. Oni wiedzieli, że za każdym razem, kiedy się modlili, ich wzrok był zwrócony do Jeruzalem. Dlaczego? Oni mają swoją historię. Jeśli ktoś wśród nas jest Żydem fizycznie, to też jest kawałek ich historii. Ale my mamy też tę historię, ponieważ wiemy, że kiedy wypełnią się czasy Izraela na ziemi, wypełnił się też czas związany z budową Kościoła i z powrotem Pana na ziemię. Musimy mieć tę wizję. Dlatego musimy zobaczyć, że nic na tej ziemi nie dzieje się przypadkowo. Ale to jest związane z tym też, że pamiętajmy, że my nie jesteśmy tutaj przypadkowi. Jeżeli Pan ustanowił narody w odpowiednim czasie, w odpowiednim miejscu, dał im możliwość zaistnienia, to samo dotyczy nas. Czasem się zastanawiamy, o, gdybym żył tam, nie wiem, w czasie II wojny światowej, to byłbym takim bohaterem na przykład. Albo gdybym był kimś tam, to bym był kimś tam, nie? Nie, musimy zobaczyć, że Pan ustanowił odpowiedni czas dla nas, odpowiednie miejsce, odpowiednią rodzinę. Wszystko przygotował. Po co? Żeby mógł poprzez nas poruszyć się. Żeby mógł zrealizować swoje pragnienie. A czym jest to pragnienie? Tym pragnieniem jest głoszenie Jego słowa. Głoszenie Ewangelii. Po co? By mógł zyskać swoje powiększenie. By mógł zrealizować swoje pragnienie swojego serca. Ale zanim do tego dojdziemy, chciałem wam powiedzieć jednak mimo wszystko troszeczkę z historii. A mam nadzieję, że wystarczy nam czasu na wszystkie elementy. Chociaż kto wie. Wiecie, kiedy ten konspekt mówi o tym, że i główna jego część dotyczy proroctwa, którym chcemy się zająć, który pokazuje, czym jest historia od momentu wniebowstąpienia Chrystusa. Znaczy, historia ta jest bardzo ciekawie opisana w proroctwie w Księdze Objawienia. Ale wiecie, mnie zawsze zastanawiało i bardzo zachwycało to, że Bóg, aby poruszyć się w człowieku, nawet aby przyjść jako człowiek na świat, potrzebował pewnych konkretnych okoliczności. Wiecie, i te okoliczności zostały przygotowane w specjalny sposób przez Boga. Wiecie, wszyscy ludzie przyjmują jako taki fakt, że Chrystus został ukrzyżowany. Mogą w to wierzyć, mogą nie wierzyć, ale przyjmują jako fakt, że Chrystus został, przynajmniej, że wierzący wierzą, że Chrystus został ukrzyżowany. Ale nie wiem, czy kiedyś zrobiliście takie studium sobie, jeśli chodzi o ukrzyżowanie Chrystusa. Ponieważ o tym, że Mesjasz, o tym, że Chrystus będzie ukrzyżowany, mówi już Stary Testament. I mowa jest o tym również w Nowym Testamencie. Jeśli ktoś będzie chciał, to podam mu potem wersety, bo chyba jak zacznę czytać wszystkie wersety, to może mi zabraknąć trochę czasu na omówienie całego tematu. Natomiast jest proroctwo w Starym Testamencie, w Księdze Powtórzonego Prawa. Może to przeczytam. Powtórzonego Prawa 21 i wersety 22-23. Tam jest powiedziane tak. A jeśli ktoś popełni grzech pociągający za sobą wyrok śmierci i poniesie śmierć, i ty powiesisz go na drzewie. I potem następny werset mówił. To nie mogą jego zwłoki pozostać na drzewie przez noc, ale mają być pochowane tego samego dnia, gdyż ten, który wisi, jest przeklęty przez Boga. To jest księdze, w piątej księdze Mojżeszowej, księdze powtórzonego prawa. Na kilkaset lat przed tym, jak Mesjasz się pojawił. A co jest powiedziane w Nowym Testamencie? W Galacjan 3:13 powiedziane tak. Chrystus wykupił nas od przekleństwa zakonu, stawszy się za nas przekleństwem, gdyż napisano: przeklęty każdy, który zawiesł na drzewie. O tym przekleństwie, o którym mowa jest tutaj, zostało wypełnione w Chrystusie w Galacjan 3:13. Wiecie, mamy jeszcze typ w Starym Testamencie, oprócz bezpośredniego proroctwa, jakby słowa. Mamy jeszcze typ, pamiętacie, kiedy Izraelici zgrzeszyli i zostali osądzeni, zostali ukąszeni przez węże, prawda? I ci, którzy byli ukąszeni przez węże, ponosili śmierć. I pamiętacie, co się wydarzyło? Wtedy Mojżesz ujął się za swoim ludem i prosił Boga o zbawienie dla nich. I co pan, ktoś pamięta, co Bóg kazał uczynić? Kto pamięta?
Miedzianego węża.
I co z nim zrobił? No zrobił miedzianego węża.
Postawił go na środku obozu, tak żeby każdy mógł go
widzieć. A w jaki sposób go postawił na środku obozu? Coś potrzebował do tego postawienia. Wywyższył go na palu, prawda? Wiecie, teraz jest taki znak, co prawda nie z tego źródła, ale z wyobrażenia mówię, jak widzicie czasem aptekę, nie? To tam jest taki wąż na tym, ale to nie to źródło, to jest inna historia. Nie mylcie z tą historią biblijną. Natomiast wąż został umieszczony na palu i wywyższony. A czy ktoś może poszukać Ewangelii Jana 3:14 i przeczytać? Ewangelii Jana 3:14.
Jak Mojżesz wywyższył węża na pustyni, tak musi być wywyższony Syn Człowieczy.
Amen. Czyli tu jest pokazane, że ten typ wywyższenia węża na pustyni dotyczył Chrystusa. Bo tak jak musiał być wywyższony wąż na pustyni, tak i Chrystus musiał być ukrzyżowany na krzyżu. Ale wiecie, nie jest tak prosto. Nie było tak prosto w historii ludzkości, by Chrystus był ukrzyżowany na krzyżu. Myślicie, że to takie proste? Nie wiem, czy rozumiecie, co mam na myśli. Żeby Chrystus mógł być ukrzyżowany na krzyżu, musiało nastąpić mnóstwo rzeczy. Wiecie, tutaj przed spotkaniem bracia mi pomagali, próbowałem się przygotować, żeby powiedzieć wam, co musiało się wydarzyć, żeby Chrystus mógł być ukrzyżowany na krzyżu. Po pierwsze, tak jak mówiliśmy, nastały narody w pewnym momencie, prawda? Nie wiem, czy pamiętacie, kiedy powstały narody. Tak naprawdę na początku był Adam i Ewa, którzy zgrzeszyli, upadali. Rodzaj ludzki upadał. Ci, którzy przyjeżdżają na konferencję do Lipowca co roku, mają takie schody w dół. Mieli schody w dół często, nie? Pierwszy upadek człowieka, drugi upadek człowieka, trzeci upadek człowieka. Aż w pewnym momencie człowiek upadł do tego stopnia, że chciał się wywyższyć ponad Bogiem, prawda? I powiedział, że zbuduje wieżę, prawda? I zbudował wieżę, ale Bóg nie pozwolił mu do końca dokończyć tego dzieła, prawda? I co się wydarzyło? Przy wieży Babel Bóg pomieszał, mówię bardzo w skrócie, Bóg pomieszał języki, prawda? I tak naprawdę od tego momentu powstały narody w różnych miejscach. Już nie miały tego wspólnego języka, zostały podzielane. Wiecie, ale po jakimś czasie, gdzieś mniej więcej 600 lat przed Chrystusem, znaczy, może inaczej, po Babel Bóg też miał swój sposób na to, by odzyskać swój lud. Powołał kogoś, szczególnego człowieka. Powołał Abrahama, wywołał go z Babel, wywołał go z Ur Chaldejskiego, z tego miejsca, które było miejscem pomieszania. Ale ten stan, powiedział nawet, że będzie mu błogosławił przez cały czas, da mu ziemię i tak dalej. Ale ten stan nie trwał strasznie długo. Znaczy trochę trwało, ale nie aż tak długo. I 600 lat przed pojawieniem się Chrystusa, przed narodzeniem Chrystusa, Żydzi stracili swoją niezależność, prawda? Bo najechał ich Nabuchodonozor. Zresztą mam kłopot z przeczytaniem. Nabuchodonozor. I w tym czasie, kiedy Nabuchodonozor najechał Żydów, zostali oni wzięci znowu do niewoli, do Babilonu. Nie? I wielu zostało zabranych tam. Ale nie wiem, czy wiecie, że po jakimś krótkim, nie tak długim czasie Babilon, do którego należała Judea, która została podbita przez Babilon, w której mieszkali Żydzi. Ja już potem je poprawię, jeśli coś tam... Nie, tak? O, sorry. Została podbita przez inne mocarstwo. To zresztą jest mowa o tym w proroctwie w Danielu. Została podbita przez Medo-Persję. I Babilon, który podbił wcześniej Judeę, stał się częścią większego imperium. Stał się częścią Medo-Persji. Ale 300 lat przed Chrystusem Medo-Persję pokonał młody człowiek. Także wierzcie, że można uczynić coś, będąc młodym człowiekiem. Kto pokonał mocarstwo medoperskie? Aleksander. Jaki? A jeszcze dodatek? Macedoński. Aleksander Macedoński podbił prawie cały świat, a mając tylko 30 lat. 23 podbił całe? A ile miałeś zmarł? Czyli pomiędzy 23 a 30 podbił cały świat. Słuchajcie, jest to możliwe. Nie, ale naprawdę. Ktoś kiedyś powiedział, że wszystko, co człowiek jest w stanie osiągnąć najwyższego w swoim życiu, to jest właśnie w okresie maksymalnie do 30 roku życia. Naukowcy odkrywają wszystkie swoje nowe teorie, różne historie do 30 roku życia, a potem już tylko powielają to w przyszłości. Nie wiem, czy to jest do końca prawdą. Myślę, że indywidualnie może nie, ale jest coś w tym. Że ten czas, który macie, w którym Pan was w tym momencie postawił, jest najważniejszy w waszym życiu. Naprawdę, jest najważniejszy. Musicie to ocenić przed Panem, na co ten czas poświęcicie. Amen. Ale opowiadam historię, więc ja dokończę tę historię, bo ona ma pewną puentę związaną z ukrzyżowaniem Chrystusa. Ponieważ 300 lat przed Chrystusem Aleksander Macedoński pokonał Imperium Medo-Perskie. Ale nie wiem, czy pamiętacie z historii, po jego śmierci jego mocarstwo co? Rozpadło się i był czas zamieszania wojen. I w basenie Morza Śródziemnego zaczęły przeważać wpływy Rzymu. Różnych tam państw rzymskich. I jednym z wiodących wtedy przywódców był potem nazywany Juliusz Cezar, który tak naprawdę podbił wiele okolicznych narodów. I co jest ciekawe, jego, jakśmy tłumaczyli, Grand Nephew to był... Oktawian był... Kto zna dobrze historię Rzymu? Oktawian był przybranym synem. Oktawian. Tak. Oktawian był siostrzeńcem Juliusza Cezara. I Oktawian między innymi podbił Egipt i jako pierwszy nazwał się... był Juliusz Cezar, ale Oktawian chyba był pierwszym, który urzędował jako Cezar, jako urząd. Pełnił urząd formalny Cezara. Tak. I ten to Oktawian, który był pierwszym cesarzem, panował nad Judeą, przybrał imię. I teraz wam powiem, jakie imię przybrał. Chciałbym, żebyście przeczytali Łukasza 2:1. Łukasza 2:1. Ktoś ma, to może przeczytać.
No. I stało się w owe dni, że wyszedł dekret cesarza Augusta, aby spisano cały świat.
Amen. Słuchajcie, w tym momencie Oktawian, możecie sprawdzić w historii, on przyjął imię August. A był pierwszym cesarzem i był tym, który panował, cesarstwo, które panowało nad Judeą. W tym właśnie czasie, kiedy panował August, zarządził on spis ludności. Nie mam dzisiaj czasu, żeby pokazać w detalach, w jaki sposób, co się jeszcze tam wydarzyło, ale dzięki temu cesarstwo rzymskie panowało nad Judeą. Chrystus, między innymi jego matka, Maria poszli na spis, ponieważ był spisywany cały świat przez cesarza Augusta. Prawda? Przemieścili się. To było też związane z wypełnieniem proroctwa. Ale co jest istotne w tym wszystkim? Że dzięki temu, że Judea wtedy była pod panowaniem rzymskim, były dwie kluczowe rzeczy. Po pierwsze, Chrystus mógł się narodzić w pokoju. Nie było wojny. Nie było zamieszania. Mógł się tam narodzić. A druga rzecz, od której zaczęliśmy, był pod prawem rzymskim. I nie wiem, czy wiecie, ale to właśnie Rzymianie mieli ten sposób wykonywania kary śmierci przez ukrzyżowanie. Nie inne narody, tylko właśnie Rzymianie krzyżowali, wykonywali karę śmierci poprzez ukrzyżowanie. I to dotyczyło ukrzyżowania tak naprawdę więźniów i ukrzyżowania ludzi z niskiego rodu. Wszystko to było przygotowane po to, by Chrystus, który się narodził tam, mógł być zostać ukrzyżowany, by wypełniło się proroctwo. Aby mógł stać się typem miedzianego węża. I dzisiaj każdy, kto zwróci wzrok na Jezusa, kto powie: Panie Jezu, może dostąpić zbawienia. Nie umiem. A dlaczego to się wydarzyło? Dlatego, że Pan zaaranżował całą historię ludzkości. Upadały królestwa, powstawali królowie, upadały królestwa. Ludzie myślą po to, żeby był Aleksander Wielki. Ludzie myślą po to, żeby trwało jakieś wielkie królestwa. A ja wam powiem tak, z Bożego punktu widzenia wszystko to działo się tylko po to, by Chrystus mógł zostać wywyższony na krzyżu, by ponieść śmierć i zbawić człowieka, by móc zamieszkać w człowieku. To jest jedyny powód, dlaczego ta cała historia miała miejsce. To jest jeden z takich przykładów. Dzisiaj nie wiem, jak dużo będziemy mogli jeszcze powiedzieć, bo musimy powiedzieć to, co jest w konspekcie, ale postaram się w międzyczasie coś jeszcze wam może opowiedzieć z historii więcej. Chciałbym, żebyśmy przeczytali czytaliśmy już trzeci punkt? Nie. To poproszę, żebyśmy tylko pierwszy, główny, trzeci punkt przeczytali.
Cztery pieczęcie otwarte przez Boga Baranka pokazują, że tuż po jego niebowstąpieniu rozpoczą się bieg czterech koni, trwający przez cały okres wieku Kościoła, aż do powrotu Chrystusa.
Wiecie, tak jak powiedziałem, jak czytaliśmy na początku, wszystko w historii zostało przygotowane po to, by Chrystus mógł się pojawić na ziemi, po to, by mógł być ukrzyżowany, po to, żeby zmartwychwstał i w niebo wstąpił. Dzisiaj brzemieniem tego poselstwa jest to, żeby pokazać, żeby zatrzymać się nad wizją, która jest w Księdze Objawienia. I ta wizja jest dosyć ciekawa. I chciałbym, żebyśmy teraz sobie przeczytali tych kilka wersetów Księgi Objawienia. To jest Księga Objawienia, 6 rozdział, od 1 do 8 wersetu. I chciałbym, żebyśmy przeczytali tak, może bracia pierwszy, a siostry drugi, dobrze? Czyli 6 rozdział Księgi Rodzaju, czy Księgi Objawienia, przepraszam. Bracia pierwsi, 6:1. 3:4.
I widziałem, jak baranek zdjął pierwszą z 7 pieczęci i usłyszałem głos jednej z 4 postaci, donośny jak szmot, mówiący: chodź.
I widziałem, a od białym koniu, tęcza, który wiedział na nim, biał łuk, a za mną koronę, i wyruszył jako zwycięzca, a dalej zwycięzca.
A gdy zdjął drugą pieczęć, usłyszałem, jak druga postać mówiła: chodź.
I wyszedł drugi pionik, barwy ognistej, a temu, który siedział na nami, dano moc zakłócić pokój na ziemi, tak by mieszkańcy jej zabijali się nawzajem, i dano mu wielki miecz.
A gdy zdjął trzecią pieczęć, usłyszałem, jak trzecia postać mówiła: chodź. I widziałem, a oto mamy kary. Nędzarz, który siedział na nim, miał wagę w ręce swojej.
i usłyszałem, jakby głos pośród czterech postaci mówił. Miarka pszenicy za denara i trzy miarki jęczmienia za denara, a oliwy i wina nie tykaj.
Usłyszałem głos czwartej postaci, która mówiła, chodź.
I widziałem, oto siwy koń, a ten, kto na nim siedział, było na imię śmierć, a piekło szło za nim. Wydano mi władzę nad czwartą częścią ziemi, gdy zabijamy niebem i wodem, i morem, i przez dzikie zwierzęta ziemi.
Dzięki. Wiecie, ten mały fragment w Księdze Objawienia mówi o historii ludzkości o ostatnich 2000 lat. Nie wiem, na ile uda nam się zobaczyć tę wizję, która tam jest, ale chciałbym, żeby kiedy będziemy mówili, żebyście też ewentualnie zwracali uwagę na te fragmenty w słowa. Ważne są tam niektóre elementy. Nie wiem, czy zauważyliście, że zostały otwarte cztery pieczęcie. Ale zanim one zostały otwarte, jest powiedziane, że otworzył ich je baranek. Jak przeczytacie sobie później, jeśli będziecie mieli czas, wersety, które były przed, zobaczycie, że mowa tutaj o Chrystusie, który jest barankiem Bożym. Tym, który ma prawo otworzyć pieczęcie, ten, który ma prawo pozwolić, by Boża ekonomia zaczęła działać po jego wniebowstąpieniu, jest baranek, który odniósł zwycięstwo. Ale w tym miejscu również są żywe stworzenia. Dlaczego? Dlatego, że te żywe stworzenia symbolizują rodzaj ludzki. Dlaczego one są tak zainteresowane otworzeniem tych pieczęci? Ponieważ te proroctwa dotyczą właśnie historii ludzkości. Tego, co się ma wydarzyć. Co się już, po części my widzimy, co się już wydarzyło, a co się ma wydarzyć w przyszłości. Jaką wizję widzimy z tego fragmentu słowa? W tym fragmencie słowa widzimy wizję, tak jak mówiłem, czterech pieczęci, które zostały otwarte. I kiedy została otwarta pierwsza pieczęć, pojawił się pierwszy koń i pierwszy jeździec. Prawda? Jest powiedziane, że jest biały koń z jeźdźcem. I potem przy drugim jest powiedziane, że jest jaki koń? Jest kary czy rudy. W zależności od tłumaczenia. Potem wam powiem coś więcej na ten temat. Przy trzecim jest czarny, a przy ostatnim jest siwy, siny. Będziemy też mówili o tym. Są cztery konie. I żebyście nie na początku od razu nie zachodzili w głowę, co one oznaczają, to powiem wam, choć mam nadzieję, że będzie to potwierdzone w Bożym Słowie. A pierwszy koń z jeźdźcem oznacza głoszenie Ewangelii. Kiedy Chrystus umarł i zmartwychwstał, macie wersety na ten temat tutaj w Słowie, jest powiedziane, że od razu powiedział, żeby uczniowie Jego szli. Kiedy pamiętacie, kiedy w niebowstąpieniu Chrystusa, kiedy Tytus zniszczył Jerozolimę, wierzący zostali nawet nie tylko poproszeni, by szli i głosili Ewangelię, zostali wypędzeni z Jerozolimy. I co szli? Szli i głosili dobrą nowinę. Jest wiele fragmentów w Słowie, które pokazują, że od momencie, kiedy Chrystus w niebo wstąpił, ruszył pierwszy koń. Ruszył wyścig. Wyścig, który będzie miał zwieńczenie na końcu historii. I tym pierwszym koniem, który ruszył w wyścigu, jest głoszenie Ewangelii. Zaraz zobaczymy coś więcej na ten temat. Ale kiedy zaczęto głosić Ewangelię, ruszyły również trzy pozostałe konie z jeźdźcami. Jak zobaczycie w Słowie, różne elementy, które tam opowiadają, mówią o tym, że tym drugi koń z jeźdźcem, rudy koń, symbolizuje wojnę. A trzeci koń symbolizuje głód. A czwarty symbolizuje choroby i śmierć. Chciałbym, żebyście nie wzięli tych słów, które mówię, lekko. Wróćcie do tego słowa potem. Zobaczcie, dlaczego mówimy, że one to oznaczają. Wiecie, niektórzy Myślę, że jesteście w takim okresie swojego życia, w którym macie jeszcze i siłę, i możliwości, żeby przestudiować ten fragment, ten kawałek z Bożego Słowa. Ale wiecie co? Powiem wam tak. Jeśli byście dzisiaj zapytali historyka, albo zapytali samych siebie, o czym uczyliśmy się w podręczniku historii, albo powiem wam coś innego. Co zobaczycie, jeśli dzisiaj włączycie dziennik? Jakie wiadomości zobaczycie? Generalnie, poza sportem. Chociaż to też jest element. Dowiemy się, że gdzieś jest wojna, że gdzieś jest głód, że jest choroba i jest śmierć. Całe wiadomości to jest wojna, głód, choroba i śmierć. A wiecie, w momencie, kiedy Chrystus został w niebo wstąpił, został uruchomiony wyścig. Pan chce zrealizować swoje pragnienie. Chce ogłosić, chce zbawić człowieka. Chce dać mu swoje życie. Właściwie po to tu jesteśmy. Po to Pan to wszystko uczynił. Wiecie, po co? Znaczy, dlaczego mamy w ogóle Ewangelię? Mamy Ewangelię dlatego, że Pan umarł, zmartwychwstał i w niebo wstąpił. I dzisiaj mamy możliwość otrzymania tego życia. Ale nie jest ono tylko dla nas. Pan chce, żeby ta Ewangelia rozprzestrzeniała się. I jest wiele proroctw, które mówią, że Ewangelia musi być głoszona po krańce ziemi, aż do momentu, w którym wszystkie narody usłyszą Ewangelię i aż wszyscy będą mieli możliwość bycia zbawionymi, taką możliwość. I wtedy Pan przyjdzie. Ale kiedy patrzymy na to z punktu widzenia historii, widzimy, że kiedy jest głoszona Ewangelia, od razu pojawia się wojna, pojawia się głód i pojawia się śmierć. To nie są dobre rzeczy, żeby była jasność. To są negatywne rzeczy. Ale wiecie, to jest tak jak w wyścigu. Kiedy głosimy Ewangelię, w stanie, w którym nie ma żadnych niebezpieczeństw, nie ma żadnego zagrożenia, nie wiem, jakie macie odczucie. Nie jest tak łatwo być zmotywowanym do tego, by widząc człowieka po drugiej stronie ulicy, mieć taką desperację, że musimy mu ogłosić Ewangelię. Jedna osoba, druga, trzecia. Ale wiecie, w momencie, kiedy pojawia się wojna, pojawia się głód, pojawia się śmierć, te biegnące konie pomagają również temu, by Ewangelia rozprzestrzeniała się bardziej. To jest Boża aranżacja. To nie znaczy, że Bóg uczynił to. Szatan podąża za Bogiem w tym, co Bóg czyni, ale Bóg wykorzystuje tę sytuację, by Ewangelia była głoszona. Wiecie, to jest tak jak w biegu. Kiedy biegniesz sam, biegniesz wolniej. Ale kiedy masz konkurencję, która biegnie przed tobą, biegniesz znacznie szybciej. I tak jest również w tej sytuacji. Ale chciałbym wam bardziej zagłębić się w słowo, żeby powiedzieć wam troszeczkę głębiej, jak wygląda ta Ewangelia. Bo wiecie, byłem naprawdę zachwycony tym obrazem, że pierwsza pieczęć obejmuje białego konia. Wiecie, nigdy aż tak głęboko nie zastanawiałem się nad fragmentem słowa. Słyszałem go, ale powiem szczerze, nigdy do tego czasu tak naprawdę mnie nie ucieszył. Bo ten biały koń, w niektórych tłumaczeniach jest mowa, że to jest ten kolor biały, to jest coś czystego, coś prawego, też sprawiedliwego. Nie wiem, czy pamiętacie, że kiedy mamy stanąć przed Panem, mamy stanąć w białych szatach, prawda? To ta biel dotyczy naszej prawości, naszej sprawiedliwości, przejrzystości, nawet powiedziałbym czegoś godnego takiego, nie? A nawet to, że wiecie, wyjątkowego, to, że ludzie biorą, nie wiem, suknie ślubne białe, przynajmniej w naszej tradycji tutaj europejskiej i różnego rodzaju, to coś oznacza, ono oznacza, ma pewne znaczenie. I wiecie, ale co jest jeszcze ciekawe, że każdy ten jeździec ma jakieś elementy ze sobą, jakieś narzędzia albo nie wiem, jakoś sprzęty ze sobą. I pierwszy jeździec, nie wiem, czy zauważyliście, ma łuk. Ale co jest ciekawe, bo jak zobaczycie, w następnym jeździec ma miecz, nie? Ale ten pierwszy jeździec ma łuk. Tylko jaki jest problem? Ten łuk nie ma strzał. Co to znaczy? A wyjaśnieniem tego jest następna rzecz, która jest tutaj powiedziane. Powiedziane, że ten jeździec ma też koronę, czy wieniec na głowie. I następny element, który opisuje tego pierwszego jeźdźca, to jest to, że on zwyciężył i wyruszył, żeby zwyciężać. Wiecie, to, że ten pierwszy jeździec nie ma strzał, to znaczy, że strzała już została dawno wystrzelona. A wiecie, tak naprawdę, kiedy Chrystus umarł na krzyżu, strzała została wystrzelona. Wróg został pokonany. Dzisiaj głosimy Ewangelię zwycięstwa. Głosimy Ewangelię chwały Bożej. Dlatego ten jeździec ma koronę czy wieniec. Korona i wieniec w Nowym Testamencie, macie tam odniesienia do fragmentów w Słowie, oznaczają chwałę, prawda? Dzisiaj my nie walczymy głosząc Ewangelię. My przyjmujemy zwycięstwo Chrystusa, ogłaszamy całemu wszechświatu, że Chrystus zwyciężył, Baranek Boży zwyciężył. I my dzisiaj przychodzimy z pokojem. Wiecie, przez wieki były wyprawy krzyżowe, które walczyły. Ale powiedziałem, że trochę mam jeszcze na 10 minut. Które walczyły z mieczem w ręku, żeby przekonać kogoś do Ewangelii. Ale my tego nie robimy. My głosimy Ewangelię pokoju, dlatego że Chrystus wykonał walkę. Pokonał. I my dzisiaj jesteśmy na pozycji zwycięstwa Chrystusa. Wiecie, żeby zobaczyć taki obraz, naprawdę trzeba wnikliwego studiowania słowa. Zachęcam was do tego. Nie wiem, czy ktoś z was był kiedyś w Muzeum tutaj Narodowym w Warszawie, ponieważ jest tam oryginał bitwy pod Grunwaldem. Kto oglądał? Jest kilka osób. Dobra. I co tam widzieliście na tym obrazie bitwy pod Grunwaldem? Jest to, słuchajcie, zachęcam was na jak najbardziej. Pójdźcie zobaczyć bitwę pod Grunwaldem. A bitwa pod Grunwaldem była narysowana przez Matejkę jako pewna alegoria, pewien przekaz. Ja pamiętam, kiedyś oglądałem, to Szymon Kobyliński chyba prowadził takie, chyba tak, on prowadził takie, ktoś inny, a w każdym razie omawiali różnego rodzaju obrazy. I on tam pokazywał bardzo ciekawą rzecz. Trzeba czytać obrazy. Nie tylko to, co jest powiedziane, tak wiecie, łopatologicznie, ale co jest, czego nie ma, czego nie widać, albo co zostało zasłonięte. Jest tam taka bardzo ciekawa postać rycerza Zawiszy Czarnego. A mówię dlatego, że byłem kiedyś harcerzem i akurat w takich drużynach właśnie zawiszackich. U nas był patronem, był Zawisza Czarny. Więc bliska mi postać. Ale jak zobaczycie ten obraz Matejki, to Zawisza Czarny, który jest po prawej stronie, możecie zobaczyć, w bardzo dziwny sposób przedstawiony. Ponieważ oni się tam wszyscy, wiecie, tymi toporami tną i tak dalej, i tak dalej. Widzi krew tam na stronę lata. A Zawisza Czarny jest ubrany w taką czapeczkę, nie w hełm, tylko taką czapeczkę i ma kopię. Tylko jak znawcy się znają na tym, to wiedzą, że to jest kopia turniejowa. Czyli do walki, która nie powoduje śmierci. I jak znacie historię, to wiecie, dlaczego tak było. Ponieważ Zawisza Czarny był bohaterem, polskim rycerzem, i tak dalej, ale był bardzo często wynajmowany przez króla pruskiego do tego, żeby walczył po jego stronie. A pod Grunwaldem Prusacy byli razem z krzyżakami. Jakoś taka historia, może tam w detalach się mylę, ale Zawisza miał problem, ponieważ z jednej strony był po stronie króla Jagieły, ale nie chciał nikogo skrzywdzić. Po co wam mówię tę historię? Mogłaby być zbyteczna. Ale kiedy czytamy Boże Słowo, po prostu musimy zwracać uwagę nie tylko na to, co widzimy, ale to, czego nie widzimy. Ten łuk jest bez strzały, ponieważ zwycięstwo zostało już osiągnięte. Musimy widzieć nie tylko to, co jest, ale to, czego nie ma. To, co jest pomiędzy wierszami, to, co jest głębiej. Musimy to zobaczyć. Drugi koń, będę bardzo przyspieszał, bo wiem, że już... Muszę przyspieszyć. Co? Muszę przyspieszyć troszeczkę, bo już za chwilę będę musiał skończyć. Ale tak. Drugi koń to jest koń rudy. I w niektórych tłumaczeniach sprawdzałem sobie, nawet w polskich, jest mowa o tym, że jest nawet napisane jako ryży, czerwony, ognisty, płomienny. Takie ma określenia. I wiecie, to oznacza co? Oznacza krew i oznacza ogień. Tak naprawdę. I ten jeździec symbolizuje szerzenie się wojny. Tam, gdzie rozprzestrzenia się wojna, jest krew i jest ogień. I zresztą tam jest powiedziane o tym, jest w fragmencie, jak przesujecie dokładnie to słowo, to zobaczycie, dlaczego jest mowa o tym, że to jest wojna. Tam jest powiedziane, że ten jeździec zabiera co? Kto przeczyta w tym fragmencie? Barwy ognistej, który siedział na zonie. Czwarty werset. Kto zobaczy, co on zabiera albo zakłóca?
Pokój.
A jeśli ktoś zakłóca pokój, jak nie ma pokoju, to co jest?
Wojna.
Ten jeździec, znowu nie ma powiedziane wojna. Chociaż w następnym jest powiedziane, że jest śmierć. Także mamy tak prosto, żeby nam nie było tak trudno. Ale tutaj jest powiedziane, nie ma pokoju. I to symbolizuje tak naprawdę wojnę. Trzeci jeździec, to jest czarny jeździec. Czarny koń, przepraszam. Jeszcze przy tym rudym, jak zobaczycie, jest powiedziane, rudym koniu z jeźdźcem, jest powiedziane, że ma wielki miecz. Miecz służy do walki. To pokazuje również, że ten koń symbolizuje to, że na przestrzeni tych 2000 lat, to co wypełnia te 2000 lat, to są wojny. Jest wojna za wojną. Ludzkość kończy jedną wojnę, przygotowuje się do następnej. Faktycznie ktoś kiedyś powiedział, nie zbadałem tego, że nie było na świecie momentu, w którym nie byłoby wojny. Były okresy w Europie, w których nie było wojny, ale jeśli chodzi o cały świat, nie było momentu, w którym nie byłoby wojny. Wojna towarzyszy całej historii ludzkości. Ale głoszenie Ewangelii również to tyszy. Amen. Biegną te dwa już konie. Jest jeszcze ten trzeci koń, o którym jest mowa. Że kiedy jest wojna, wojna doprowadza do czego? Do głodu. I tam macie kilka fragmentów, które też mnie bardzo zaciekawiły. Panie Jezu. Mowa jest o tym, że o tym głodzie, co jest powiedziane, czekajcie. Czekajcie, tu są fragmenty, 5 i 6 werset, tak? Tam jest powiedziane tak, że ten, który siedział na karym koniu, siedział na nim i miał wagę w ręce swojej, tak? I usłyszał jakby głos pośród czterech postaci, mówił: miarka pszenicy za denara i 3 miarki jęczmienia za denara, a oliwy i wina nie dotykaj. Że to pokazuje, że pokarm był reglamentowany. Znaczy, że było mało tego pokarmu. Wiecie, denar to była zapłata za jeden dzień pracy. Dostawał markę. A jeśli mówimy o wadze, którą się trzyma w ręce i odmierza, to jest bardzo mała miarka. To pokazuje, że panował głód. Wiecie, nie wiem, jak ci, którzy przeżyli czasy II wojny światowej, wiedzą, co to znaczy, prawda? Kiedy nie było nic do jedzenia. Sytuacja w tym momencie w niektórych miejscach pod tsunami, czy w innych miejscach, jest sytuacja głodu. Nawet my często, niektórzy pamiętamy jeszcze, którzy żyliśmy w czasach, kiedy było wszystko na kartki. Ostatnio robiłem kartkę tam z jakiejś okazji, taką imitację kartki z czasów komunizmu. I tam było 300 gram mięsa z kością, 300 gram mięsa bez kości i tam na człowieka przypadało, wiecie, 300 gram. Dzisiaj idziecie do sklepu, jest wszystko. Ale wiecie, na świecie ciągle panuje głód. I głód jest tym, który wynika z wojny. Dobrze, tutaj muszę, jeśli chodzi o ten przykład, już więcej wam nie powiem, ale naprawdę tam jest mnóstwo bogactwa, żeby zobaczyć, że to opisuje historię ludzkości. I ostatni, czwarty. Ten słowo, że czarny koń, zobaczycie, jest kilka fragmentów w słowie, które mówią o tym w Starym Testamencie, który powoduje, że czarny jest związany z chorobą. Natomiast, wiem, już koniec, już sekundę. I czwarta pieczęć obejmuje siwego konia. Tak naprawdę to słowo siwy mi się trochę średnio podobał. Sprawdzaliśmy sporo, jak to powinno być zapisane, bo to słowo jest tłumaczone w różnych Bibliach w różny sposób. Jest jako blady, trupioblady, siny, blady zielonkowaty, interminer nawet tłumaczy jako zielony, ale wiecie, chodzi o coś takiego, że to jest właśnie trupio zielony. Bo to jest, wiecie, jeśli ktoś mówi, że zbladł kiedyś, nie? Albo że jest na przykład zielony ze strachu, czy coś takiego, no to jest ten wyraz. Ten koń jest właśnie taki, dlatego że symbolizuje on śmierć. Szerzenie się śmierci. I tam jest mowa o tym, że jak tam jest powiedziane? Śmierć. I mowa jest o śmierci i mowa jest w niektórych miejscach o piekle, ale słowo piekło jest to jest złym słowem. Dlatego, że normalnie tam jest powiedziane Hades, a to jest otchłań. To jest miejsce, gdzie czekają ci, którzy będą sądzeni przy białym tronie. Także tutaj musicie też wniknąć. Macie czas trochę, żeby wniknąć, o co chodzi z Hadesem, ale tu nie ma mowy o piekle, bo to wyobrażenie piekła jest zupełnie inne. Natomiast to, co chciałem wam powiedzieć, przepraszam, że nie za bardzośmy weszli aby głęboko w te cztery historie, ale chciałbym wam cztery opisy tych czterech koni, czterech jeźdźców. Ale musimy zobaczyć, że chwała Panu, tylko pierwszy koń zwycięża. Niezależnie od tego, co się dzieje w historii. Historia jest taka. Historia jest pełna wojen, pełna śmierci, pełna głodu. Ale jest również pełna Ewangelii. Wiecie, przez te tysiące lat miliony, nawet miliardy ludzi otworzyło swoje serce dla Pana. I powiedział, Panie Jezu, Pan zbawił. I dołączyli się do orszaku, który głosi Boże Słowo. Po co? Po to, by Pan mógł powrócić. I dzisiaj, wiecie, musimy sobie zadać pytanie. I na tej konferencji będziemy sobie zadawali pytanie. Po co Pan umieścił nas w tym miejscu? Po co żyjemy w tym czasie? Po co w ogóle byłem na tym spotkaniu, o którym usłyszałem o Bożym Słowie? Czy mam być tym, który będzie biegł razem z drugim koniem? Z koniem śmierci? Wojny? Czy będę tym, który będzie z trzecim koniem? Z koniem, który jest związany z głodem? Czy z trzecim koniem? Nie. Jeżeli zobaczyliśmy to, powinniśmy powiedzieć, Panie, chcę mieć udział w biegu tego pierwszego konia. Chcę mieć udział w głoszeniu Twojego słowa. Słowa Ewangelii o Królestwie. Wiecie, dzisiaj Pan pragnie, by była głoszona Ewangelia Królestwa chwały Bożej, Królestwa Pokoju, Ewangelia Pokoju po całej zamieszkałej ziemi. I ta Ewangelia nie jest tylko Ewangelią łaski, która mówi o tym, jak możecie sobie przeczytać, mówi o zbawieniu człowieka, ale mówi o tym, że potrzebujemy być tymi, którzy królują w życiu, którzy królują dla Pana, którzy odnoszą zwycięstwo dla Pana. Wiecie, nie tak myślałem, żeby to zakończyć, ale muszę już zakończyć, bo tak jak powiedziałem na początku, raczej inaczej mi nie pozwolą dłużej mówić, ale chciałbym wam powiedzieć, że po tym poselstwie, po tym spotkaniu, zagłębmy się w te materiały, które mamy po tym spotkaniu. I tam na końcu jest powiedziane coś takiego, że coś musimy. Może przeczytajmy sobie to, co jest najważniejsze z tego poselstwa. Możecie zapomnieć o tym wszystkim, co było powiedziane, ale przeczytajmy to, co jest napisane, co jest najważniejsze. Musimy mieć wizję od Boga na temat przeznaczenia świata i wyścigu czterech koni, byśmy byli tymi, którzy współpracują z Panem na zakończyć ten bieg dzięki głoszeniu Ewangelii Królestwa. Słuchajcie, dzisiaj narody biją się ze sobą. Dzisiaj jest głód na świecie. A dzisiaj jest mnóstwo rzeczy, które możemy by się włączyć, które mogą nas okupować, którym możemy poświęcić swoje życie. Ale jeśli chcemy, żeby ten bieg doszedł do końca, to jest jedyna rzecz, którą możemy się zaangażować w naszym życiu. W bieg, który zwycięża. W bieg, który przynosi uwolnienie i zwycięstwo wszystkim innym. Tym, którzy są w stanie wojny, tym, którzy są w stanie głodu, tym, którzy są w chorobie i w śmierci. Jeżeli będziemy zaangażowani w głoszenie Ewangelii, Pan może przyjść jako zbawienie swoich skrzydła dla tych wszystkich, dla tych, którzy są w śmierci, w głodzie i w chorobie. Amen.
Jeśli korzystajmy z 5 minut, to się podzieli, ale podzieli się w taki sposób jakimiś sektorami, dobrze? Że na przykład